Polski rząd zmienia nominowanego już kandydata na prezydenta szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.
Z opublikowanego dziś rozporządzenia wynika, że profesora Jana Szyszko, wybranego przez tak zwaną Grupę Wschodnioeuropejską, miałby zastąpić sekretarz stanu w resorcie energii.
Będzie on pełnomocnikiem rządu do spraw prezydencji konferencji stron. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcję tę będzie pełnił wiceminister energii Michał Kurtyka.
Były minister środowiska profesor Jan Szyszko w komunikacie napisał, że nikt nie konsultował z nim decyzji o zmianie prezydenta COP i nie wyrażał zgody na zrzeczenie się tej funkcji.
W przypadku zmian prezydenta COP wymagane jest konsultowanie i uzyskanie zgody państw regionu, który dokonał wyboru. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z łamaniem reguł ONZ, czytamy w oświadczeniu.
Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami profesor Jan Szyszko był pytany o naciski na odwołanie go z funkcji.
Nie znam takich nacisków i nie wiem, kto takie naciski wywiera. Natomiast mogę powiedzieć, że zgodnie z procedurami ONZ-owskimi zostałem desygnowany na prezydenta 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. Od kilku miesięcy współdziałam z biurem konwencji klimatycznej w Bonn, z panią Espinoza, a również z innymi ministrami świata w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów po to, żeby COP24 zakończył się sukcesem.
Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, podkreślił, że już wokół odwołania ministra Jana Szyszko z funkcji panował bałagan, a nominowanego prezydenta COP24 pozbawiono narzędzi do realizowania swojej roli.
Minister został odwołany w styczniu, jest kwiecień i przez 3 miesiące pozbawiono szefa w tej chwili najważniejszej organizacji ONZ-u, bo do spraw klimatycznych, bo to ma wpływ na produkcję przemysłową, na politykę, a sprawy ochrony środowiska są sprawami strategicznymi, sprawami o charakterze obronnym również. Więc przez 3 miesiące nie ma przedstawiciel Polski, szef konferencji klimatycznej, instrumentów do działania. Każdy dyplomata, który urzęduje w Warszawie czy na całym świecie, ma prawo postawić pytanie. Gdzie jest biuro i sekretariat przewodniczącego Światowej Konferencji Klimatycznej pana profesora Szyszko? Gdzie jest biuro i sekretariat przewodniczącego Światowej Konferencji Klimatycznej? Bo to, że jest nim profesor Szyszko, to nikt nie ma wątpliwości.
A według projektu rządowego rozporządzenia to Ministerstwo Środowiska zapewni pełnomocnikowi do spraw COP24 obsługę m.in. organizacyjno-prawną i kancelaryjno-biurową.
Szczyt klimatyczny w Katowicach z udziałem przedstawicieli ponad 190 państw jest planowany pod koniec tego roku.
Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się dziś na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie i wybrała przewodniczącego. Został nim sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszek Mazur.
Głosowało na niego 16 z 23 członków KRS. W trakcie obrad wybrano też prezydium, mówił nowy rzecznik Rady, sędzia Maciej Mitera.
W wyniku głosowania, tak jak już Państwo wiecie, przewodniczącym został pan sędzia Sądu Okręgowego Leszek Mazur, wiceprzewodniczącym pan sędzia dr Dariusz Drajewicz i drugim wiceprzewodniczącym został pan sędzia Wiesław Johan. W skład prezydium wybrani zostali pani Teresa Kurcjusz-Furmanik, sędzia Marek Jaskulski i moja skromna osoba.
W obradach KRS uczestniczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który wcześniej nie brał udziału w obradach tego gremium.
Krajowa Rada zebrała się po tym, jak na początku marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej.
Dziś bezpośrednio po wyborze Gersdorf opuściła salę. Jak powiedziała, chciałam zostawić tę radę samą sobie. Wraz z nią wyszedł poseł PO Borys Budka, a kolejne posiedzenie rady odbędzie się w dniach od 9 do 11 maja.
Zmieniamy temat. Planowany na 1 maja strajk w LOT będzie nielegalny. Przyniesie szkody przewoźnikowi i pracownikom, powiedział prezes spółki Rafał Milczarski. Równocześnie zapewnił, że spółka zrobi wszystko, by pomóc pasażerom, jeżeli do protestu dojdzie.
A do protestu szykuje się 6 związków zawodowych będących w sporze zbiorowym z firmą. Według związkowców to wynik ponad 3-letnich nieskutecznych negocjacji z pracodawcą. Chodzi o zasady wynagradzania m.in. personelu latającego.
To dla nas bardzo smutny dzień, skomentował zapowiedź strajku prezes Rafał Milczarski. Zawsze lepiej jest rozmawiać, a liderzy związków zachęcają pracowników do akcji protestacyjnej, która jest bezzasadna, dodał.
zarówno to pytanie referendalne wprowadza pracowników w błąd, jak i kompletne niezrozumienie stanu faktycznego, stanu prawnego, w którym się znajdujemy. Mamy wyrok Sądu Najwyższego, który fundamentalnie podważa zasadność tego pytania i zasadność tej akcji protestacyjnej. A najsmutniejsze jest to, że niestety to w momencie, kiedy spółka zaczyna wychodzić na prostą, to budzą się stare demony, które kiedyś tą spółkę doprowadziły prawie do upadku i odżywają ze wzmożoną siłą. A to, co trzeba zrobić, to po prostu ciężko pracować, starać się współpracować, dbać o naszych pasażerów i po prostu rozwijać LOT dla Polski i Polaków.
Według związkowców strajk generalny rozpocznie się 1 maja i ma trwać do odwołania.
Dla władz spółki działanie jest niezrozumiałe z uwagi na poprawę sytuacji LOT-u. Jak wskazują, odzyskano rentowność i generowane są zyski. W przeciwieństwie do sytuacji z czasów rządów PO-PSL, gdy spółce groziła upadłość.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpocznie się dziś 11. Forum Polonijne. Będzie ono przebiegać pod hasłem W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży.
Dzięki takim spotkaniom budowana jest wspólnota narodowa, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, jeden ze współorganizatorów wydarzenia. Podkreślił przy tym, że rządzącym zależy, by młodzież polonijna miała jak najwięcej kontaktu z ojczyzną.
Dla nas, ale również mam nadzieję, że dla Polonii są to ważne spotkania. W ten sposób budujemy wspólnotę narodową Polaków mieszkających tu w Polsce i Polaków mieszkających za granicą. Ważne to jest również symbolicznie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I we wszystkich naszych spotkaniach, rozmowach, dyskusjach na temat relacji, kontaktów z Polonią, temat młodzieży, wychowania patriotycznego młodzieży, nauki języka polskiego, nauki historii. Rozmawiamy bardzo często, bo to jest taka podstawa. Bez budowania takich fundamentów nie będziemy wyrabiali w tej młodzieży poczucia wspólnoty narodowej.
21. Forum Polonijne poprzedzi msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii, która rozpocznie się już za niespełna godzinę, będzie przewodniczyć ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Podczas otwarcia 21. Forum Polonijnego głos zabiorą m.in. rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec Tadeusz Rydzyk, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Grażyna Ignaczak-Bandych.
Spotkanie przedstawicieli środowisk polonijnych potrwa do niedzieli. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Świadomość, czym mógłby się skończyć ewentualny konflikt, powoduje, że strony chcą rozmawiać, ocenił politolog profesor Mieczysław Ryba.
Ekspert odniósł się do szczytu koreańskiego i spotkania przywódców obu Korei w Panmunjomie, znajdującym się na południowej stronie strefy zdemilitaryzowanej dzielącej Półwysep Koreański.
Kim Jong-un i prezydent Korei Południowej Moon Jae-in odbyli dziś rozmowy i zgodzili się, że konieczna jest całkowita denuklearyzacja Półwyspu.
Podpisali też wspólną deklarację, w której obie Koree zapowiedziały wspólne dążenie do przekształcenia rozejmu w układ pokojowy, formalnie kończący wojnę sprzed 60 lat.
Wszystko najpierw zaczęło się od rozkręcenia tego konfliktu. Pamiętamy deklaracje Donalda Trumpa, takie militarne, próby nuklearne w Korei Północnej. Natomiast świadomość, czym mógłby się skończyć taki konflikt dla całego Półwyspu, czyli kompletną katastrofą humanitarną, powoduje, że nikt tej wojny już nie chce takiej gorącej. No musi dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś ustabilizowania wzajemnych relacji. I to się pewnie dokona, ale droga do tego, żeby tam nastał prawdziwy pokój, czy może w przyszłości zjednoczenie obu państw, to jest bardzo daleka. Pamiętajmy, mamy do czynienia z totalitarnym, komunistycznym państwem na północy, wspieranym przez Chiny po cichu, no i z państwem południowo-koreańskim, wspieranym wprost przez Stany Zjednoczone.
Komentuje profesor Mieczysław Ryba.
Dzisiejsze rozmowy to pierwsze od 11 lat spotkanie przywódców obu państw koreańskich, podzielonych po wojnie z lat 1950-53.
Przed szczytem północno-koreański dyktator Kim Jong-un ogłosił wstrzymanie prób jądrowych i startów międzykontynentalnych rakiet balistycznych.
Zdaniem komentatorów szczyt nada ton planowanemu na maj lub czerwiec spotkaniu Kima z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i na południowym zachodzie okresami duże z przelotnym deszczem.
Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w centrum i 26 na Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 14 do 18 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie porywiste. Południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porwy wiatru do 60 km na godzinę.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać.
Były to wiadomości. Więcej na www.radiomaryja.pl.